razem czy osobno.
Trzynaście minut po godzinie 10:00. Słuchają Państwo Radia Lublin w dalszym ciągu i dobrze, tak trzeba. Jacek Mieniaszkiewicz przed mikrofonem. Rozpoczynamy audycję razem czy osobno, jako się rzekło w jej zapowiedzi dźwiękowej. Audycję poświęconej sprawom związkowym i pracodawców, czyli generalnie rynkowi pracy, ale nie tylko, bo zagadnień związanych z tym wszystkim, co dzieje się wokół nas, jest o wiele więcej. I na ten też temat wypowiadają się z jednej strony reprezentanci związków zawodowych, z drugiej strony pracodawców. Pozwolę sobie przedstawić naszych dzisiejszych gości. Marek Milewski, Zarząd Regionu Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry. Razem na dobre i na złe.
No to się jeszcze do końca audycji może zmieniać, ale mam nadzieję, że nie. Rzeczywiście to razem będzie hasłem przewodnim dzisiejszego spotkania. Dariusz Jodłowski, Związek Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan.
Dzień dobry Państwu.
Witam. I zdalnie, ze względu na po prostu kwestie zdrowotne, choć nie chorobę, a tylko kwarantannę. Tadeusz Gałecki, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej Solidarności w Lubelskim Węglu. Bogdanka. Witam panie Tadeuszu.
Witam panu. Witam słuchaczy.
Zdrowia, tak, panie Marku, zdrowia, ale z tego co wiem, to pan Tadeusz tylko na kwarantannie musi przebywać jeszcze 2 czy 3 dni. Z tej racji właśnie nie może być obecny z nami tutaj w studiu Radia Lublin. Dzisiaj mamy kilka zagadnień bardzo istotnych, takich, które zresztą wypłynęły właśnie w ostatnim czasie. Ja na moment odejdę od spraw związanych z koronawirusem, bo podejrzewam, że ten wątek będzie się jeszcze podczas naszego spotkania antenowego przewijał, ale chciałbym zacząć od tego, co wszystkich Państwa, wszystkich nas pracujących dotyczy, czyli płaca minimalna. Wobec niedojścia do porozumienia partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego decyzję o ostatecznej wysokości płacy minimalnej, jak też i stawki godzinowe, podjął rząd. Proszę panów o komentarz. Który z panów pierwszy? Pan Marek?
Szkoda, że nie zapadło to na Radzie Dialogu, bo ten dialog nam słabnie i trochę się łamie. Dla mnie takimi wyznacznikami kwotowymi najistotniejszymi tutaj to jest tak deklaracja rządowa o 3000, przyjęta oczywiście z zaskoczeniem, pozytywnym zaskoczeniem jakiś czas temu. I później sytuacja kryzysowa, o której mieliśmy za dużo nie mówić, ale mająca wpływ. I propozycja, myślę, że tu najbardziej znaczącego Związku Pracodawców, mam na myśli Konfederację Lewiatan, 2716 bodajże, może jakieś grosze jeszcze. Może jeszcze jakieś grosze. Deklaracja... Może taka niewiążąca, bo deklaracja tylko strony NSZZ Solidarność, gdzie myśmy także w osobie Piotra Dudy rzucili propozycję właśnie tych 2800 zł jako taką bardziej przystającą do kryzysowej sytuacji, jakkolwiek nawet... Spotkało się to z krytyką naszych członków, także i ludzi innych, pracobiorców, pracowników, że było obiecane 3000 i 3000 być powinno, więc wydaje mi się, iż tutaj przy tym zbliżeniu 2716, 2800, w zasadzie byliśmy bardzo blisko, i jesteśmy bardzo blisko tak naprawdę kwotowo.
Ja bym tylko chciał sprostować, że z tego co pamiętam, propozycja 3000 czy nawet 4000 to była propozycja bardziej polityczna, to nie była propozycja rządowa, a przywiązywanie się do niej to nie było uzasadnione. Przecież po pierwsze mamy algorytm, który żeśmy kiedyś ustalili, w jaki sposób tą minimalną płacę kształtować. Drugie, mamy kryzys, który każdemu rozsądnemu człowiekowi podpowiada, że należy zacisnąć pasa. I mamy inflację, która bez wzrostu produktywności, jeżeli podnosimy zarobki, to raczej nie będzie hamowała, tylko będzie rosła. Czyli ta niby podwyżka działa, minimalnej płacy działa na szkodę pracowników, którzy nie mogą za te pozornie większe pieniądze kupić przynajmniej tego, co kupowali wcześniej. Musimy powiązać to z produktywnością. Ponadto propozycja ta 2716 czy Solidarności 2800 to były już takie propozycje kompromisowe. Na początku myśmy się opowiadali za tym, żeby w tym roku nie regulować tej minimalnej płacy, zwłaszcza dlatego, że ten algorytm, którym się dotychczas posługiwaliśmy, nie przystaje do sytuacji, kiedy mamy spadek PKB. I tutaj trudno sobie wyobrazić, że mniej produkujemy, a więcej zarabiamy, mówiąc tak kolokwialnie. No, stało się jak się stało. Nie wykazaliśmy w Radzie Dialogu Społecznego, że tak powiem, na tyle dobrej woli, żeby się dogadać na jakimś poziomie uzgodnionym przez strony społeczne, dlatego obowiązuje zasada, że propozycja rządu jest propozycją już wiążącą i od 1 stycznia 2021 mamy minimalną płacę na poziomie 2800 brutto. Przypomnę tylko, że to jest poziom, który obliguje również do podwyżki różnych pochodnych czy zobowiązań, które wynikają właśnie z tej podstawy, którą jest minimalna płaca.
Ja bym chciał dodać, że akurat tak się złożyło, również czasowo, że wprawdzie rzeczywiście to, co zaproponował rząd, to, co wprowadził rząd, czyli te 2800 zł, brutto płacy minimalnej, to jest jak gdyby wyjście naprzeciw temu, o czym mówiły związki w Brukseli podczas spotkania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, gdzie poparto większością 85% głosów apel o przyjęcie dyrektywy europejskiej, która to jest 87 krajów związków zawodowych z całej Europy. Z poparciem Solidarności zresztą. I ten temat wrócił teraz w orędziu o stanie Unii przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen, która zapowiedziała, że chce wywiązać się z obietnicy, by w ciągu 100 dni przedstawić wniosek dotyczący zapewnienia każdemu pracownikowi Unii godziwej płacy minimalnej. Czy można to mówić o tym, że my dajemy przykład?
Nie, no to jest piękna deklaracja. Oczywiście ten proces dochodzenia do jakiegoś minimalnego pułapu w Europie no jest pożądany. Między innymi nawet po to, by przeciwdziałać temu headhuntingowi, no podkradaniu pracowników, takiej nie do końca uczciwej konkurencji i fajnej. No, taki przykład mamy, jeśli chodzi o pracowników transportu kołowego, taką konfliktową sytuację płatności dla kierowców i tak dalej, gdzie protekcjonizm przeważa. Natomiast no, tam padające tam proporcje do średniego wynagrodzenia, te od 40 do 60 bodajże procent, no to jest dokładnie to, co realizujemy może dopiero od 2-3 lat maksymalnie, bo wcześniej zamiast rosnąć średnia minimalna w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, to ta spadała do tych 40 kilku procent przy założeniu, że ma zbliżać się do 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jeszcze jedno zdanie tylko. Do tej pory to, co obserwowaliśmy, podnoszenie wynagrodzenia minimalnego sprzyjało jednak takiej optymalizacji gospodarki, konsumpcji, wzrostowi konsumpcji, spożycia wewnątrz kraju. To nie był kapitał wywożony, to były środki przeznaczone na poprawę bytu i na, no, krótko mówiąc, zwiększony popyt. Tyle.
To jeszcze, żeby nie ktoś nie miał podejrzeń, że zaniedbujemy naszego gościa zdalnego, Tadeusza Gałeckiego, z Bogdanki. Panie Tadeuszu, czy w Bogdance wysokość płacy minimalnej też odgrywa jakąkolwiek rolę? Bo wydaje się, że jednak średnia w państwa firmie w kopalni jest nieco wyższa.
Wbrew pozorom odgrywa, ponieważ pracownicy na starcie lub jest wiele takich stanowisk pracy, które są blisko tej minimalnej płacy opłacane i też to dotyczy naszych pracowników, członków też związku. Więc przy czym my upatrujemy tutaj jakby rewizji planów odnoszących się do płacy minimalnej, no upatrujemy tutaj dwie przyczyny. Przede wszystkim jedną z takich przyczyn to były zakłócenia w pracy same Rady Dialogu Społecznego. Tutaj pojawiły się pewne problemy. Jak również dotycząca chyba wszystkich dziedzin życia rewizja wszystkich planów spowodowana sytuacją epidemiologiczną na świecie i u nas w kraju.
U państwa też, prawda? Pan jest też na kwarantannie, jak mówiłem na wstępie audycji. I to wystarczyło po prostu, że był pan w kontakcie z osobą zarażoną. No i tak Bogdanka chyba wychodzi obronną ręką z tego wszystkiego.
Tak, funkcjonują po prostu w odniesieniu do spraw epidemiologicznych. No mamy dość rygorystyczne wewnętrzne przepisy. Dbamy o to, o ich przestrzeganie, dbamy o wypełnianie wszelkich zaleceń przeciwkowidowych. No jak widać, na razie to przynosi efekt. No, duże podziękowania należą się właśnie załodze, która podchodzi do tego bardzo poważnie. No i to do tej pory uchroniło nas. No, przykładem jestem ja też, że właśnie tutaj się nie unikam tego, skoro miałem kontakt. No niestety muszę przebywać na kwarantannie. To też powoduje pewne, o czym wspomniał tam mój przedmówca, powoduje pewne straty dla pracodawców, no ale jeżeli chcemy utrzymać ciągłość produkcji, to niestety takie rozwiązania są konieczne.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Wrócimy do spraw związanych z Bogdanką już za chwilę, ale jeszcze chciałem poruszyć wątek płacowy w kontekście nieco innym, mianowicie jak wynika z najświeższych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5338 zł brutto, to dotyczy oczywiście firm zatrudniających co najmniej 10 osób. To jest już powrót do tego, co było przed pandemią, a nawet jest to 4% więcej niż było w tym samym czasie w ubiegłym roku. To dobry objaw? Chyba dobry.
No chyba dobry, bo mamy do czynienia z taką stabilizacją, z przyzwyczajeniem się już do sytuacji pandemicznej. Oczywiście są branże, które w dalszym ciągu nie podniosły się z tego kryzysu i tutaj jako szef Regionalnej Organizacji Pracodawców chciałbym te branże wymienić, ponieważ im w dalszym ciągu potrzebna jest pomoc i to w postaci tarcz rządowych i być może samorząd powinien się tutaj schylić. Mamy całą branżę restauratorską, hotelarską, mamy firmy eventowe i tutaj nic się nie zmieniło w zasadzie. Ostatnio też czytałem, jeden z właścicieli kin też pisał, że jest,
nie
właśnie jest na skraju bankructwa, ponieważ no, w okresie pandemii zmieniliśmy troszkę nasze nawyki i nie korzystamy w takim stopniu właśnie z restauracji, z miejsc właśnie aktywności takiej kulturalnej. Dlatego tutaj jest źle. Natomiast odczuwa się pewną potrzebę, jeżeli chodzi o gospodarkę, potrzebę nadrobienia tych strat i stąd te branże, które mogą funkcjonować, starają się jak najwięcej z tego z tych strat nadrobić w tej chwili. Dlatego też pojawił się zwiększony popyt. Weźmy pod uwagę popyt na robociznę, na pracę.
Znaczy teraz już nie ma rynku pracownika,
nie
prawda?
Nie ma rynku pracownika, ale
rzeczywiście. Ale jeszcze nie ma, zdaje się, rynku pracodawcy.
Tak. To nie są takie, że tak powiem, stany skrajne, które odnotowujemy, że one w 100% zachodzą. Natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że ten wzmożony popyt na pracę wynikał również z sezonu. Po prostu mieliśmy okres letni, kiedy jest wzmożone zapotrzebowanie na pracowników sezonowych oraz na pracowników budownictwa. A jak wiemy, branża budowlana, szczególnie jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, no, nie odczuła tutaj żadnego większego wyhamowania.
No, pocieszające jest to, że to bezrobocie wzrosło niewiele. 6,1 czy 6,4, w zależności od tego, co tam się czyta z tych zestawień, to nie jest jakiś tam znaczący wzrost. A jeśli padła kwota 5340, tak to zaokrąglając, tak, złotych, to jeśli byśmy wrócili do płacy minimalnej, no to takim założeniem optymalnym było właśnie dotarcie do tych 50% średniego wynagrodzenia. To nie jest ta kwota średnia gospodarki narodowej, o której mowa, ale jest to gdzieś zbliżony poziom, więc...
Nie bardzo, bo mówimy o przedsiębiorstwach. W związku z tym to jest troszkę inny pułap niż w firmach do 10 osób zatrudniających, bo tam te dane niepublikowane przez GUS są znacznie niższe. To trzeba przyznać.
Znacznie niższe. I jeszcze nawiązując do tego popytu na pracę, to chciałbym wspomnieć, że niestety wszelkie prognozy wskazują na to, że jeżeli się spełni scenariusz tej drugiej fali pandemii, czyli zagrożenia epidemiologicznego, to jednak możemy się liczyć ze spadkiem zatrudnienia, chociażby dlatego, że obecnie utrzymanie tych miejsc pracy wynika w dużej mierze z impulsu, jaki przedsiębiorcy otrzymali w formie tarcz antykryzysowych. Przypominam, że te tarcze były bezpośrednim wsparciem finansowym przedsiębiorców, ale uwarunkowanym utrzymaniem miejsc pracy przez najbliższe 3 miesiące. Jeżeli ten okres minie, na jaki ta pomoc została udzielona i pokryje się to z nadejściem pandemii, to trudno sobie wyobrazić, że uda nam się w dalszym ciągu tak na takim poziomie utrzymać poziom zatrudnienia.
Niewykluczone, że będą dalsze formy wsparcia, jeżeli cokolwiek takiego by się wydarzyło, bo rzeczywiście obecne tarcze, wsparcie z obecnych tarcz
się kończą
się tak, wygasają, część wygasła w sierpniu.
Może bardziej selektywne.
Ale właśnie nawiązując do tego, o czym mówił pan prezes Jodłowski, o wsparciu dla branży turystycznej, hotelowej, tej choreki tak zwanej, w skrócie, no to w środę jednak Sejm przyjął wariant, który miejmy nadzieję, że zacznie funkcjonować, chociaż jak mówią niektórzy, nie jest on pełny, to znaczy dotyczy głównie branży turystycznej, może tak to obejmę, turystyczno-wypoczynkowej. Nie, czyli ewentualnie szansa na wywiązanie się tych, którzy przyjęli zaliczki, nie byli w stanie ich zwrócić za różne imprezy. Tutaj będzie to wsparcie, chociaż procedura jest dosyć długa, no ale musi być wiarygodna. Natomiast rzeczywiście już pojawiły się głosy, że nie uzeniło to tej branży tak zwanej eventowej, przemysłu eventowego, jakkolwiek by tego nie nazywać, że tutaj odwołanie wielu imprez spowodowało, że część firm, które na to były nastawione, ma problemy z utrzymaniem się, chociaż akurat miałem okazję teraz być w tym tygodniu na Wybrzeżu, na evencie zresztą, na testach samochodów i widziałem, że jednak duże są grupy osób, które zapełniają tamtejsze hotele i z rozmów, które przeprowadziłem, wynikało, że przynajmniej w tamtej okolicy już zaczyna zaczyna się ten rynek odbudowywać.
Nie. To znaczy, panie redaktorze, to wszystko zależy od, że tak powiem, kategorii hoteli, o których mówimy, bo są hotele miejskie, są hotele, są miejsca noclegowe w agroturystyce i tutaj zgoła jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast ja jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co nas czeka, bo o okresie przeszłym to oczywiście możemy mówić i wyciągać wnioski, natomiast uważam, że teraz jest dobry czas, żebyśmy właśnie i w Radzie Dialogu Społecznego i w takim dyskursie publicznym przygotowali się na to, co może nastąpić. I już z naszych obserwacji wynika, że rząd powinien tą pomoc przedsiębiorcom dedykować w sposób bardziej celowany. No trzeba przemyśleć. Mieliśmy tutaj do czynienia z programem wsparcia ostatnim, tak zwana tarcza 3.7, gdzie tą pomoc w sposób dalece niesatysfakcjonujący nas rozdano w ciągu 4 sekund. Wszyscy aplikujący drogą elektroniczną zostali, że tak powiem, obsłużeni i to obsłużeni w sposób losowo. Natomiast naszym postulatem jest, jednym z postulatów jest, żeby jeżeli już odpukać, by doszło do tej drugiej fali pandemii, to żeby w pierwszej kolejności pomagać przedsiębiorcom, których los czy sanepid albo służby medyczne pozbawią pracowników. Bo jeżeli w dalszym ciągu ten pracodawca będzie musiał płacić ze środków własnych za kwarantannę pracowników i to dużych grup pracowniczych, bo zauważmy, że najczęściej będzie to wykluczenie całego personelu, to nie ma bardziej celowej pomocy, jak właśnie pokrycie tego zobowiązania wynikającego z ubezpieczenia społecznego przynajmniej przez budżet. No bo to jest logiczne. No jeżeli ten przedsiębiorca w tym czasie nie produkuje, nie świadczy usług, a musi dodatkowo...
Decyzją administracyjną.
Tak, decyzją administracyjną i musi w tym czasie wypłacać te świadczenia, to szczególnie jest to u nas na Lubelszczyźnie, gdzie przeważają małe firmy, to jest po prostu zabójstwo.
Tak, to jest zablokowanie...
Zabójstwo dla firm.
Płynności, utrata płynności i tak dalej. To się zgadza. Ja tu jedną rzecz jakby może do jednego chciałbym się odnieść, bo tak mówimy o pandemii, no sezon przeziębień grypy też równolegle, może bardziej liczmy na to, iż rządzący nie dokonają pełnego lockdownu, tak jak to było w tym drugim kwartale, więc też może za daleko to wszystko poszło. Jakąś obronną ręką w miarę na razie patrzmy na Europę. Wychodzimy porównawczo. Nie ma się z czego cieszyć za bardzo, ale wychodzimy przy nie za wysokim bezrobociu, przy nie aż tak może dużym spadku produktu narodowego brutto, jaki był zakładany i niech tak będzie dalej. I wracajmy do normalności, przynajmniej w myśleniu. Wracajmy do dialogu. Boję się jednej rzeczy. Zauważam, że sytuacja epidemiologiczna jakby ułatwia niechęć do bycia wspólnie, do dyskusji, do podejmowania wspólnie decyzji. Owszem, dyrektywność jest potrzebna, ale w sferze choćby nawet takich zagadnień, o których mówimy, praca, płaca, kwestie, które odnoszą się do potężnych grup, do wielkich grup społecznych, bez dyskusji społecznej, to będą kiksem, od choćby nawet kwestia rozdysponowania tych środków. Gdyby z państwem podyskutowano, jak to zrobić w sposób w miarę optymalny, byłaby grupa ludzi zadowolonych. No, dzisiaj mamy grupę przede wszystkim niezadowolonych przy wydatkowaniu takich samych pieniędzy.
To skoro już mówimy o dialogu poza tym w ramach formalnych struktur, jakim jest na przykład Rada Dialogu Społecznego, to okazuje się jednak, że może nie wbrew temu, co pan mówi, ale jak gdyby utrzymując wcześniejsze jeszcze ustalenia, są grupy, które potrafią się zmobilizować, które potrafią mówić jednym głosem i tu już przejdziemy do naszego gościa, oddając mu na antenie więcej czasu niż do tej pory. Przypomnę, Tadeusz Gałecki, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Lubelskim Węglu Bogdanka. Panie Tadeuszu, bo akurat jeżeli chodzi o kwestie dotyczące przyszłości energetyki w Polsce, szeroko to ujmując, a i kopalń przede wszystkim, to tutaj górnicy, czy przedstawiciele branży górniczej mówią jak na razie przynajmniej jednym głosem. To w kontekście ogłoszonego planu transformacji, do którego jesteśmy zobligowani także tym, czego chcą inne państwa unijne, a deklarują to za pośrednictwem Komisji Europejskiej. Panie Tadeuszu, wystosowaliście państwo pismo, w którym popieracie postulaty śląskiego górnictwa, mimo że to w pewnym sensie jednak konkurenci.
O każdej kopalni wzajemnie wobec siebie, czy można powiedzieć, jest konkurencyjna, ale jednak solidarność branżowa i reforma, może nie górnictwa, tylko tej energetyki, polityka Zielonego Ładu powoduje, że całe górnictwo dotyczy całego górnictwa i tutaj będziemy mówić bezwzględnie jednym głosem, ponieważ wszyscy jednakowo poniesiemy tego, czy będziemy zmuszeni ponieść tego koszty. Bogdanka tutaj nie chce odstawać w tej problematyce i prawdopodobnie zostaną uruchomione szczególnie dlatego, że no wiele zastrzeżeń budzi realizacja tego ogólnie nazwanego Zielonym Ładem. Tego porządku. Uważamy, że arbitralne wyznaczenie terminów do odchodzenia od węgla albo wyznaczanie, zaprzepaszczanie na przykład potencjału produkcyjnego kopalń albo elektrowni, które mogą pracować, które budowane były ogromnymi nakładami i teraz arbitralną decyzją mają być zamykane, gdzie posiadają moce wytwórcze, no to jest po prostu marnotrawstwo, bo to jest marnotrawstwo zainwestowanych pieniędzy i z tym się nie zgodzimy. Po trzecie, jesteśmy po 30 latach tej transformacji gospodarczej i widzieliśmy reformy całych branż, czy wręcz likwidację całych branż wytwórczych. No i myślę, że dojrzeliśmy do tego, żeby przeprowadzić reformy górnictwa, energetyki w sposób cywilizowany, zaplanowany, a wydaje się, że w tej chwili jedynym takim determinantem reform jest uzyskanie, może nawet nie uzyskanie, tylko likwidacja węgla w energetyce.
No może nie...
Bierze pod uwagę kosztów społecznych, mówię o kosztach społecznych, ale tak szerzej, bo to nie chodzi tylko o samych górników czy energetyków. Proszę Państwa, jeżeli utracimy możliwość wytwarzania zabezpieczenia swoich potrzeb energetycznych, no to będziemy zmuszeni kupować ten prąd. No i wtedy, jeżeli będziemy mieli alternatywy, to będziemy podlegali pewnemu dyktatowi cen. Zapłaci za to całe społeczeństwo, ponieważ no każdy dzisiaj zużywa jakiś tam procent tej energii.
Zgadza się z tym, że jak zapowiadał to na antenie Radia Lublin w poniedziałek, a później powtarzał, bo tak to trzeba traktować, najpierw w Lublinie, a potem powtarzał w Sejmie w czwartek Artur Soboń, czyli wiceminister aktywów państwowych i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa Artur Soboń. Państwo ma zasoby na to, żeby te transformacje przeprowadzić w sposób, no miejmy nadzieję, jak najłagodniejszy. Ma zasoby, żeby zabezpieczyć potrzeby każdego pracownika górnictwa, który z powodu tej transformacji traciłby pracę. Czy to będzie przeniesienie do innych funkcjonujących dobrze, lepiej, wydajniej, tak jak Bogdanka, spółek, czy też w obrębie samego Śląska, czy też doposażenia go, żeby miał zabezpieczonych kilka co najmniej miesięcy na przekwalifikowanie się. Mieliśmy już tego przykłady. może rzeczywiście miałoby to szansę udania się.
No ale panie redaktorze, tu nie ma odniesienia do marnotrawstwa nakładów, majątku, zdolności wytwórczych. Kwestia wydrukowania większej ilości pieniędzy, obniżając inflację po to, by tych ludzi przebranżowić, czy dać im pewne formy wsparcia finansowego społecznie, tak to określmy, to nie jest to optimum. To jest, że tak powiem, już krzyk rozpaczy, tak? Że tych ludzi bierzemy na garnuszek społeczny. No, tu jakby chodzi o wykorzystanie zasobów. Najnowsze technologie pozwalają także pożytkować w sposób, wydaje się, bezpieczny, ekologicznie i optymalny. Tyle może jako mnie, jako medyka, który się wtrąca w obszar energii, ale też nie mogę słuchać tylko i wyłącznie takich zapewnień, że tam posadzimy las, prawda, górnikom damy renty czy emerytury pomostowe i to jest rozwiązanie problemu. To nie jest rozwiązanie problemu.
No, ja chciałbym się tylko jeszcze włączyć, bo pan przewodniczący oczywiście mówi to, co powinien mówić. Nie wyobrażam sobie, żeby szef struktur związkowych górniczych mówił co innego. Natomiast problem należy ocenić w krótkiej i w długiej perspektywie. W krótkiej to przyznam się, że nie bardzo rozumiem tego, co się dzieje w branży górniczej, górnictwa węgla kamiennego, ponieważ mamy w dalszym ciągu dosyć wysoki import węgla i to z bardzo złego kierunku wschodniego. I to jest niezrozumiałe, bo uważam, że dopóki nie zrównoważymy tego importu, to wygaszanie kopalń nie jest niezbędne. To jest pierwsza perspektywa, natomiast druga, nieunikniona, to jest ta, która się wiąże właśnie z tym Zielonym Ładem. I my jako społeczeństwo polskie i jako obywatele Europy chcemy żyć w czystej przestrzeni i wiemy, że energetyka ta zawodowa oparta na węglu kamiennym no musi transformować, ona transformuje i teraz jest właśnie dobry czas, nie tylko żeby dokonywać różnych zabiegów, które zniwelują skutki społeczne i zabezpieczą tych zwalnianych górników, ale możemy przecież pracować nad tym, żeby ten potencjał wykorzystać jeszcze w inny sposób. Musimy uruchomić różne rezerwy tutaj, również te intelektualne, jak wyjść obronną ręką. Przypominam również, że jeżeli będziemy prowadzili mądrą politykę wewnątrz unijną, to w tym wychodzeniu w znacznym stopniu będzie pomagał nam budżet Unii Europejskiej, bo są przewidziane bardzo poważne transfery na właśnie tą transformację. Jeżeli się zastosujemy do tego, co postanowi cała Unia solidarnie w ramach tego Zielonego Ładu, to będziemy beneficjentami naprawdę bardzo dużej pomocy unijnej.
Wiele osób, panie Marku, panie doktorze, chwileczkę. Wiele osób czekało na czwartek, na to, co zostanie ogłoszone w Brukseli w czwartek w orędziu o stanie Unii Ursuli von der Leyen, bo tam padły zapowiedzi, które rzutują bardzo mocno właśnie na naszą energetykę generalnie i na nasze górnictwo. Otóż tam padło takie zdanie, tutaj mam przed sobą dokument, że Komisja Europejska proponuje zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 roku do co najmniej 55%, a jest to wzrost z wcześniej proponowanych 40% aż o 15%. I w dalszym ciągu podobno dla niektórych jest to za mało. Oczywiście punktem odniesienia jest emisja z 1990 roku, o czym nie wszyscy pamiętają. To nie jest skok taki, że dwa lata temu mieliśmy X, a teraz mamy 55. mieć 55% mniej, czyli połowę mniej. No ale mimo wszystko są to niesamowite obostrzenia. I teraz pytanie, czy środki, które my mamy szansę pozyskać z Unii, czy właściwie mamy już przydzielone wstępnie z Unii, są w stanie zrekompensować te wszystkie straty, które u nas wystąpią z tego tytułu, także ze strony społecznej?
No nie są. Tu się różnimy, widzę.
Tu się różnimy, nie są w stanie.
Przepraszam, dajmy głos, bo słabo słychać pana Tadeusza, proszę bardzo.
Absolutnie nie są w stanie. Kwoty, o których się w tej chwili mówi po stronie rządowej, to według wyliczeń naszych z kolei, to nie jest niecałe 1/10 tego, co jest potrzebne na zagospodarowanie czy utworzenie miejsc pracy dla ludzi, którzy odejdą z górnictwa. Poza tym pewna polityka, ja powiedziałem na początku o arbitralności tych terminów. Proszę Państwa, to powoduje wyrzucanie w błoto pieniędzy, które państwo polskie zainwestowało już uprzednio. A jeżeli chodzi o odchodzenie od węgla, to ja powiem tak, państwo polskie już to realizuje. Mamy przykład bloku w Ostrołęce, który jest kończona jego budowa. Były wszystkie dokumenty, zezwolenia na opalanie go węglem i w ostatniej chwili zapadła decyzja, że będzie on przebudowany na gaz. Więc odchodzimy od tego węgla już, tylko my mówimy tak, nie możemy zmarnować zainwestowanych pieniędzy i zostawić ludzi na lodzie czy na zasiłkach. Jeżeli mówimy miejsce pracy, za jedno miejsce pracy w górnictwie, miejsce pracy dla tego konkretnego pracownika w innej branży.
Tu dochodzi jeszcze jedna kwestia, panie Tadeuszu, bo pan mówi o Ostrołęce, a przecież i w naszym regionie pojawił się znak zapytania dotyczący sposobu zasilania, czy jak to określił prezes grupy Azoty, Wojciech Wardacki, trwają rozterki intelektualne w zakresie paliwa dla elektrociepłowni w Puławach. A przecież wy mieliście dostarczać, i taka jest podpisana umowa, węgiel. To już wszystko było zaklepane, jest zaklepane.
To właśnie przechodzimy ze zdroworozsądkowego, nie wiem, ekonomiczno-technicznego myślenia na intelektualne albo ideologiczne.
Utopijne też bym dodał.
I z tym się nie godzimy. Jeżeli mamy wykonać jakieś ruchy, to na przykład likwidacja do 35 roku, nie wiem, połowy energii wytwarzanej z węgla w Polsce, oznacza, że wyłączymy kilka bloków, które są zużyte tylko w połowie. Pytam się, ile na tym straci państwo polskie, a w konsekwencji każdy z jego obywateli. Podobnie jest z mocami. My nie jesteśmy, na przykład w tej chwili jest kopalnia prywatna, która wyeksploatowała pola i jest do likwidacji. Teraz właściciele szukają kogoś, kto weźmie tą kopalnię za przysłowiową złotówkę, żeby poniósł koszta likwidacji. Proszę Państwa, koszta likwidacji kopalń też poniesie całe społeczeństwo. O tym się też nie mówi. My to podnosimy. Zróbmy to racjonalnie. Tam, gdzie się kończą zasoby, gdzie nie jest już ekonomiczne wydobycie, nie utrzymujmy tego sztucznie, ale z kolei nie likwidujmy firm, w które zostały zainwestowane potężne pieniądze. To, co powiedział mój przedmówca. Nie bierzmy z zagranicy węgla, a swoje wydobycie dusimy, które jest przygotowane do realizacji. No tak, to jest, mówię, pozbawione jakichś realistycznych przesłanek.
Panie przewodniczący, oczywiście tutaj można dojść do porozumienia i liczę, że państwo dojdziecie do porozumienia ze stroną rządową. My tutaj z moim rozmówcą w studiu jesteśmy do dyspozycji jako Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Ja zresztą uważam, że Bogdanka będzie jedną z ostatnich kopalni, która w Polsce może być zamykana ze względu chociażby na i wydajność, i potencjał. Natomiast ja bym tak nie szafował tym rachunkiem ekonomicznym, ponieważ no, z ust premiera Morawieckiego nawet słyszymy, że koszty społeczne utrzymywania górnictwa opartego na węglu kamiennym też się wiążą na przykład z zdrowotnością społeczeństwa i z kosztami i leczenia i kosztami rent i różnych zasiłków, które muszą być wypłacane w związku z tym, co powoduje właśnie dwutlenek węgla. I tą emisję musimy zmniejszać.
Że górnictwo jest obciążeniem społecznym. No, to jest cholernie krzywdzące dla tej branży.
Tak samo, panie przewodniczący.
To są legendy sprzed paru lat, które już są nieaktualne. Ja zapytam pana tylko, dlaczego odrzucono pomysł tak zwanego śladu węglowego, jeżeli chodzi o produkty sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Ano dlatego, że Zachód Europy wyeksportował swoją brudną produkcję do krajów, gdzie nie są przestrzegane żadne normy. I teraz, gdyby jego produkty były obciążone dodatkowymi, nie dwutlenek węgla, tylko te produkty, które zostały za pomocą technologii węglowych wyprodukowane, obciążone zostały podatkiem, to powiem tak, wiele produktów na Zachodzie straciłoby swoją opłacalność.
Panie przewodniczący, jako kraj, który oparł swoją energetykę na węglu kamiennym, powinniśmy być tym głosem w Unii Europejskiej, walczyć o siłę tego głosu, żebyśmy temu zapobiegali, co pan mówi, bo ja się zgadzam z panem, że oczywiście nie można szukać tylko powodu, że tak powiem, zanieczyszczenia środowiska w węglu kamiennym. Trzeba tutaj być roztropny.
I u nas, a nie w Chinach, w Indiach, tak, czy w innych krajach.
No dobrze, ale żyjemy tutaj na Chinach. Nie mamy takiego wpływu.
Ale produkcja niemiecka czy inna właśnie tam jest lokowana.
Tak, tak, ale tylko jeżeli będziemy silnym głosem w Unii Europejskiej, będziemy mogli wpływać na Niemców, a w tej chwili jest taki okres, w którym obserwujemy trochę marginalizację naszej pozycji w Unii Europejskiej. To, co pan mówi, że to jest nieprawdą, że chorujemy na choroby, które są u podłoża, jest zanieczyszczenie środowiska, to jest nieprawda, bo to jest normalny skutek rozwoju cywilizacji w tej formule, w którą mamy obecnie. I trzeba transformować gospodarkę. Te koszty, o których pan mówi...
Trzeba mieć wiedzę na temat technologii, na temat zmian technologii
oczywiście,
spalania węgla.
Oczywiście, filtry.
Zostały przyczynione przez ostatnie 25 lat. Jeżeli odsyłam do energetyków, niech... jak działają filtry, jakiego rodzaju zanieczyszczenia my w tej chwili emitujemy, a jakie były emitowane. To jest po prostu przestarzała, że tak powiem, trochę melodia. Jakieś demonizowanie tego zanieczyszczenia, bo takie tragiczne ono nie jest, tym bardziej, że na przykład na Zachodzie niektóre kraje otwierają kopalnie, które spalają węgiel brunatny i który jest gorszy od kamiennego, jeśli chodzi o emisję czy spalanie.
Panie przewodniczący, nie przytaczajmy negatywnych przykładów. Bądźmy tutaj liderami postępu i ja się zgodzę, że technologie filtracji spalin są coraz lepsze. Mamy to i w branży motoryzacyjnej i w energetyce węglowej. To jak najbardziej, ale chyba pan się również zgodzi, że co do trendu, że musimy zastępować źródła energii, które są oparte na spalaniu czystymi źródłami energii, no to jest kierunek, którego my już nie zmienimy. Natomiast te koszty społeczne, o których pan wspomniał, to chcę tylko zauważyć, że to są koszty nas wszystkich. To nie jest tak, że tylko górnicy je poniosą. Zarówno inwestycje w górnictwo nie są inwestycjami samych kopalni, jak i koszty ich likwidacji. My jako całe społeczeństwo rzeczywiście za to zapłacimy solidarnie.
I chyba tym akcentem...
Jeżeli chodzi o kierunek, nie ma nic przeciwko, tylko nie może się on odbywać kosztem...
jednej branży, jednej grupy społecznej, jeżeli mogę dopowiedzieć. Panie Tadeuszu, musimy kończyć, czas nam upłynął. Dziękuję panu bardzo za tę stalną obecność w naszym programie Razem czy Osobno. Przypomniał Tadeusz Gałecki, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej Solidarności w Lubelskim Węglu Bogdanka. Dziękuję panie Tadeuszu. I dziękuję naszym gościom w studiu, Marek Mielewski, Zarząd Regionu Solidarności.
Dziękuję. Razem bądźmy podmiotem dyskusji na ten temat w Europie.
Bardzo słuszna uwaga i Dariusz Jodłowski, pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan.
Dziękuję
no więc,
państwu.
Tak jak pan Marek dzisiaj powiedział, rozpoczynając audycję, dzisiaj bardziej byliśmy na razem, no ale miejscami byliśmy też osobno, no ale na tym polega dialog, podkreślam, dialog. Audycję prowadził Jacek Beniaszkiewicz. Dziękuję państwu za uwagę. Teraz czas na reklamy.